środku dnia.
Tak jak już zapowiadaliśmy w tej godzinie, jak zresztą w ciągu całego dnia, mówimy dzisiaj o szpitalach. Działają one najbliżej mieszkańców, no i większość z nich ma problemy finansowe. Cały dzień dziś rozmawiamy o szpitalach powiatowych, bo to nasz temat dnia, którego kolejne odsłony słyszą Państwo co godzinę w kolejnych wiadomościach Radia Poznań. A w tej godzinie, w środku dnia, pytamy, czy my, mieszkańcy ponad 30 wielkopolskich powiatów, jesteśmy do tych naszych powiatowych szpitali przywiązani, czy im kibicujemy, bo wszystko wskazuje na to, że nie dla wszystkich placówek jest miejsce, tak przynajmniej mówią eksperci od rynku służby zdrowia. No i Polsce całej, gdybyśmy policzyli, to mamy ponad 300 takich szpitali, a w Wielkopolsce, jako że powiatów jest dokładnie 31 plus 4 miasta na prawach powiatu, no to też mamy ponad 30 szpitali. Nasz region jest specyficznym województwem, no bo tak jak już powiedziałem, każdy powiat ma swój szpital. I o tym mówi rzecznik wielkopolskiego NFZ-u Marta Żbikowska-Cieśla.
Tych szpitali powiatowych w Wielkopolsce jest rzeczywiście sporo. Niektóre, widzimy, starają się profilować, czyli inwestować w te dziedziny, w których są najlepsze, a te, gdzie rzeczywiście są problemy kadrowe czy problemy z rentownością, tam starają się wygaszać taką działalność. Wiemy, że szpitale racjonalnie starają się teraz gospodarować pieniędzmi, czyli też udzielaniem tych świadczeń, ale nie dotarły do nas informacje, żeby gdzieś były z tego powodu problemy. Wiemy też, że w Wielkopolsce ta sytuacja nie wygląda najgorzej. Tych pieniędzy za nadwykonania nie ma aż tak dużo do zapłacenia jak w innych województwach. Niemniej jednak szpitale czekają na te pieniądze i staramy się, żeby je na bieżąco otrzymywały.
Na ten moment wiemy, że budżet państwa uruchamia dodatkową pulę pieniędzy dla wszystkich szpitali w Wielkopolsce i ma trafić do nich w najbliższym czasie ponad 190 milionów złotych. Dla mieszkańców, czyli dla nas, szpitale powiatowe są pierwszym i często jedynym punktem kontaktu z opieką zdrowotną. To właśnie tutaj leczymy choroby przewlekłe, tutaj trafiamy w nagłych przypadkach i tutaj korzystamy z profilaktyki zdrowotnej. Dlatego każdy zawieszony oddział w szpitalu powiatowym to ograniczenie tejże opieki zdrowotnej. A ostatnio taką decyzję, czy takie decyzje podjęły dwa szpitale, mówi rzeczniczka wielkopolskiego NFZ-u Marta Żbikowska-Cieśla.
Otrzymaliśmy informację o zawieszeniu oddziału ginekologiczno-położniczego w zakresie położnictwa i oddziału noworodkowego w Grodzisku Wielkopolskim i zawieszony jest też oddział pediatryczny w Czarnkowie. I z tych ostatnich informacji o zawieszeniach oddziału to są jedyne szpitale, które w ostatnim czasie takie decyzje podjęły. Zdarza się, że oddziały wracają, szczególnie jeżeli przyczyną zawieszenia są przejściowe problemy, które wiadomo, że szybko można rozwiązać. Natomiast jeżeli pojawiają się problemy kadrowe, to rzadko udaje się taki oddział przywrócić do działalności. W tych ostatnich zawieszeniach w większości przyczyną są problemy kadrowe. Szpital w Czarnkowie jako przyczynę podał nierentowność oddziału pediatrycznego.
W sumie większość szpitali ma takie czy inne problemy finansowe, ale wśród placówek, które sobie radzą najlepiej, jest szpital powiatowy w podpoznańskim Puszczykowie. Starosta poznański Jan Grabkowski mówi, że szpital taki najtrudniejszy okres ma już za sobą.
Były trudne czasy, kiedy był COVID. W tej chwili doskonale sobie radzi szpital. To jest szpital wielospecjalistyczny, więc mamy tą przewagę nad innymi powiatowymi szpitalami, że właśnie ta wielospecjalistyka ratuje całość. Ponieważ te szpitale, a wiem to od kolegów, jestem w końcu wiceprezesem Związku Powiatów Polskich, że te szpitale, które mają 4 podstawowe działy, nie radzą sobie. A jak jeszcze mają w małym powiecie porodówkę, ginekologię, to tam jest katastrofa, jak nie mają kilkuset porodów. I koledzy zlikwidują te oddziały, bo one dołują. Nie jest rentowna chirurgia ogólna, nie jest rentowny SOR, nie jest rentowny OIOM. To wszystko powoduje, że jeżeli się nie ma kardiologii, ortopedii, urologii i tak dalej, czyli tych kierunków, na które są dobre kontrakty, no to cała reszta powoduje, że szpital ma problem. Współczuję moim kolegom, którzy mają małe szpitale.
Współczuję starosta poznański, który ma szpital w Puszczykowie pod sobą. No jak wiemy, to szpital wielospecjalistyczny, który, jak łatwo z tego wnioskować, niedoborami na jednych oddziałach radzi sobie, mając dobre kontrakty na innych. W dyskusji o działalności szpitali powiatowych pojawia się wątek, czy może raczej też pomysł, projekt, idea, czy takich placówek w naszym regionie nie jest po prostu za dużo. Niektóre działają blisko siebie, tak jest w przypadku na przykład szpitali w Środzie i Śremie, Czarnkowie i Czciance, czy też Grodzisku i Nowym Tomyślu. Zapytaliśmy o to, a konkretnie Magda Konieczna, nasza reporterka, zapytała o to właśnie starostę poznańskiego Jana Grabkowskiego.
No ja nie będę się wypowiadał, czy ktoś ma zlikwidować szpital, bo to by musiała być głęboka analiza. Może trzeba powiedzieć sobie, że może trzeba zrobić ZOL, że może zrobić coś innego, ale tak naprawdę pomysł musi przyjść od pani minister. Zresztą pani minister skonsolidowała kilka szpitali na Pomorzu. To wszystko razem funkcjonuje. Dla mnie powinna się wyrównać. Dlaczego spółki akcyjne czy spółki z o.o., których taka forma jest w szpitalach, płacą podatki od zysków, a szpitale SPZOZ-y nie płacą. Są takie niuanse, które nas trochę bolą. No ale ktoś kiedyś powiedział, że lepiej płacić podatki, bo to znaczy, że masz.
Tyle starosta Jan Grabkowski. I mamy pierwsze już telefony. Oczywiście Państwo mogą się włączyć do naszej dyskusji, a nawet o to prosimy. 618-654-6654. Dzień dobry, panie Marcinie.
Dzień dobry. Wczesna pora na program o patologii, że tak powiem. To zawsze wieczorami są takie trudne tematy. No ale okej. Okay. Mi chodzi
cóż
o to, że ja nie mam
patologią.
Służbę zdrowia, system NFZ-u, który, znaczy system, który kieruje służbą zdrowia. Bo teraz chciałbym zacząć od początku, od pieniędzy, które każdy Polak płaci i one wchodzą do jakiegoś centralnego konta, powiedzmy. Jak to widzę. I teraz tych pieniędzy jest tam tyle, żeby rozdzielać je pomiędzy szpitale. I teraz ja nie mogę, naprawdę w mojej głowie to jest milion pytań, no bo jak szpital państwowy komu płaci, przepraszam, za usługę, którą robi? No przecież ten lekarz jest tam na kontrakcie, który ma płacony z tych właśnie pieniędzy. Jak ma 250 tysięcy, jak słyszeliśmy tutaj jakiś czas temu w radiu, no to jest patologia, którą trzeba jak najszybciej zlikwidować. Nie można mówić, że lekarz, który zarabia 8 tysięcy, 10 tysięcy złotych na rękę, zarabia za mało. Nie, myślę, że zarabia bardzo dobrze, bo 10 tysięcy w naszym systemie tutaj, w którym żyjemy, to są naprawdę pieniądze godne. No chyba, że trzeba utrzymać samochody warte 100 tysięcy, czy tam nawet 600 tysięcy. I dlatego może jakoś pani ładnie zaglądać komuś w kieszeń. No ładnie, bo jednak te rzeczy są jakby z naszych pieniędzy. To mnie boli najbardziej. Teraz chodzi mi o taką sprawę. Dlaczego, no właśnie, i teraz tak, szpital zadłuża się u kogo? Bo ja nie rozumiem. U firm, które produkują nici, nie wiem, które produkują narzędzia do przeprowadzenia operacji. Czy w państwie? Jak może się szpital państwowy zadłużyć w państwie? To jest tak chore, to jest tak niedorzeczne. I teraz mam taką propozycję. Jakby ktoś umiał policzyć, ile horda sejmowo-senacka przeżera mnie rocznie, ile horda urzędników tych wszystkich przeżera rocznie, bo po co nam 400 iluś posłów? Bo ja się cały czas zastanawiam, po co na taki malutki kraj tak dużo posłów? Czy nie mogło być 3-4 przedstawicieli z województwa? Co oni takiego robią, żeby ich było tak dużo i by i tak wysoce opłacani? A na nasze zdrowie my jesteśmy chyba postrzeleni, czyli my podatnicy, my wyborcy jesteśmy postrzeleni, że my się nie buntujemy na coś takiego. Buntujemy się na jakieś tam wolne media, tam jakieś wolne sądy, tutaj prawa kobiet, wszystko ważne. Ale czemu nie, ale to jest wszystko ważne, okej, okay, ale chyba najważniejsze jest nasze zdrowie i życie. I to mamy jakby gdzieś, bo co, bo mówimy sobie, że to nie wyjdzie? Wyjdzie. To trzeba naprawdę jak najszybciej zmienić, bo to jest droga donikąd. I te opowieści wszystkie, okej, okay, niech będą zgodnie z prawem, co ci panowie tam mówią, że ten szpital jest zadłużony, ale ja mówię, nie rozumiem. Jak można w ogóle powiedzieć, jak ja teraz mam problem z przegrodą kasową, muszę mieć zabieg zrobiony, i najbliższy termin mam za 1,5 roku na NFZ. Przecież to się w głowie nie mieści. Jak można mieć... I ktoś tam mówi, że nie, ten szpital jest niepotrzebny. Tu zlikwidujemy tam jakiś oddział, a potem w ogóle szpital jest nierentowny. A ja muszę 1,5 roku czekać za zabiegiem, a inni ludzie po 5 lat. No to jest... To
a panie Marcinie, bo rozumiejąc pana oburzenie, zapytam, jakie rozwiązanie, bo rozmawiamy też o tych szpitalach powiatowych. Jak słyszymy, Wielkopolska jest tutaj swoistym wyjątkiem, mając w każdym powiecie jeden szpital. Może faktycznie jest tych placówek za dużo, może niepotrzebnie utrzymujemy infrastrukturę itp. itd.
Idąc tym tropem, to jak jest za dużo szpitali, to dlaczego są kolejki? Dlaczego są po półtora roku kolejki na zabiegi? Bo co tam o specjalistów, to wiadomo tak samo, ale na zabiegi się czeka półtora albo na operację rok? Jak mnie pierwszy taki problem miałem najpierw jakiś czas temu z oczami, to jak usłyszałem...
To weźmy, panie Marcinie, skoro pan już tak powiedział, że pan czeka na konkretny zabieg, to proszę jeszcze raz powiedzieć, jaki to zabieg ma być?
Przegrody, no są korekta. Ja mam skrzywioną przegrodę nosową, przez to... Co sezon mam potężne zapalenie zatok czołowych. I teraz najbliższy termin, jaki mi się udało na NFZ zrobić, to jest za półtora roku. A żeby było śmieszniej, ja to muszę zrobić jak najszybciej. Ze względu na to, że jak ja łapię takie zapalenie, to mam miesiąc do półtora.
I robi to pan w jakimś szpitalu powiatowym, czy jednak nie?
Ja tutaj na razie oddzwoniłem poznańskie, ale czy jest trzy szpitale w Poznaniu i dowiedziałem się o takich terminach. Najbliższy był, w sumie może trochę, ja powiedziałem oczywiście najdalszą datę, bo może tak mi łatwiej, ale najbliższa data nie różni się za dużo, bo to jest rok i miesiąc. A najbardziej odlega, więc co zrobię? Więc uzbieram sobie te 6 tysięcy i zrobię to prywatnie. I tak robi większość ludzi, bo większość ludzi odpuszcza tą sytuację, choć nie wiem dlaczego. Płacimy wielkie pieniądze na to. One są gdzieś przeżerane w jakichś urzędach, właśnie w jakichś budynkach, gmachach przepięknych, które NFZ finansuje z tych pieniędzy, no bo z czyich? No bo przecież to nie jest NFZ zarabia, tylko my zarabiamy. I my pozwalamy na takie... Dlatego zacząłem o patologii, bo mówimy o patologii systemu zdrowia w naszym kraju. To jest coś niebywałego.
Postawię tu kropkę.
Dziękuję
panie Marcinie. Pan Tadeusz, dzień dobry.
Witam serdecznie. No, mój przedmówca bardzo dobrze to określił. Patologia, zwłaszcza w ostatnim czasie. Patologia w rządzeniu...
Panie Tadeuszu, to już tego nie powtarzajmy. Ja mam pytanie, bo pan akurat dzwoni z konkretnego powiatu poza Poznaniem leżącego. Jak wygląda to u pana? Ma pan konkretny szpital powiatowy? Czy pan musi korzystać, albo nie wiem, rodzina z opieki medycznej i czy właśnie jedziecie do tego najbliższego szpitala, czy jednak do innego?
Powiem panu tak. Tak jak wspomniałem, szpitale, patologia, służba zdrowia, patologia. Mamy szpital powiatowy w Chodzieży. Został dobudowany w latach 80. blok, który miał służyć jako szpital. Do góry są mieszkania, na dole w piwnicach, w jakichś klitkach są gabinety. Nie do końca odpowiednie, bo jeżeli do ortopedy ktoś w gipsie czy na łóżku nie może korytarzem się przedostać do gabinetu lekarza, no to myślę, że coś tutaj z rysunkami technicznymi poszło nie tak. To jest jedna sprawa. Drugi szpital mamy w Wągrowcu, to jest inny powiat, ale po sąsiedzku. W Szamocinie szpital miał być, była podrodówka, przeniesiono do Chodzieży. W Szamocinie miał być ten szpital remontowany, plany były oczywiście, banery i tak dalej. Rozebrano to, pokruszono na gruz, nie ma szpitala. Budynek, który był solidną, dobrą konstrukcją i można było tam... Ale pytam, płacimy wszyscy składki i obowiązkiem państwa jest zapewnić obywatelowi dostęp do służby zdrowia. Pytam się, skoro są takie kolejki, a idąc prywatnie na jakieś badanie, się okazuje, że lekarz za lewe pieniądze robi to od ręki.
Tak, panie Tadeuszu, o tym wielokrotnie mówiliśmy. Panie Tadeuszu, o tym wielokrotnie mówiliśmy. Ale skupmy się na tych szpitalach powiatowych, bo teraz pan mówi o szpitalu w Chodzieży, w Wągrowcu. Tak, no i co, mieszkańcy waszego powiatu, jak mają gdzieś pojechać do szpitala, to który wybierają? Ten w Wągrowcu poza powiatem, czy ten w Chodzieży?
No musimy do Chodzieży, nie? To nie ma tak. Dzwonimy na przykład na pogotowie. Mój ojciec już nie żyje 5 lat, ale był po udarze. Przyjechało pogotowie, ojca zabrało. Pojechałem, ojca nie można poszukać. Gdzie jest ojciec? No nie wiadomo. Później się okazało, że pani doktor wyglądała jak panienka z, nie wiem, pierwszych klas ogólniaka, w t-shirciku jakimś tam, powiedzmy z lumpeksu, seriale sobie ogląda w czasie dyżuru. A nie wiedzą, gdzie jest mój ojciec, co się z nim dzieje. No o czym my mówimy? Ktoś przyszedł na dyżur, zarobić pieniądze, przepękać czas, odpocząć, ewentualnie sobie klienta złapać do swojej prywatnej praktyki. No to tak jak mówię, i poprzednik, patologia.
I to była obserwacja...
Nie, jeszcze tylko jedno zdanie powiem. Ludzie, taki apel, ludzie, szanujcie swoje zdrowie, bo nikt o wasze zdrowie nie zadba lepiej niż wy. To jest jedna sprawa, a druga sprawa, ja na przykład... mam zaprzyjaźnionych weterynarzy. Myślę, że oni prędzej mnie przyjmą niż nasza chora służba zdrowia.
I tu kropka, dobra. Proszę Państwa, też apelujemy o to, żebyśmy dbali o swoje zdrowie. Mamy mnóstwo programów profilaktycznych, korzystajmy z nich także, bo rzeczywiście to trochę jak z tym żołnierzem. Im więcej ćwiczeń na poligonie, tym może mniej potem będzie trudów w prawdziwej walce. To dotyczy też walki z chorobami. Pan Marcin był pierwszy, potem pan Jakub. Dzień dobry.
Dzień dobry. No trochę się dziwię, że te problemy się pojawiają, bo od tego słynnego Nowego Ładu ja jako przedsiębiorca płacę procent od chyba dochodu czy przychodu. Ja kiedyś płaciłem składkę zdrowotną tam około 400 zł, samą składkę miesięcznie za jedną osobę, to wczoraj przyszło mi za jedną osobę 10 200. Także dziwię się.
Proszę, 10 200? Tak. To jakaś pomyłka?
Tak. Nie, to nie jest pomyłka. 10 212 dokładnie, bo wczoraj robiłem przelew na składki ZUS-owskie, także dokładnie tyle wyszło zdrowotnego. Także ja i tak korzystam ze służby prywatnej, tylko w sytuacjach nagłych, gdzie wymaga właśnie obecności na torze, korzystam ze służby publicznej, ale dziwię się właśnie, wydaje mi się, że ta kwestia administracji całej rozbudowanej, NFZ-ów, tych wszystkich biur, to pochłania za dużo pieniędzy.
To pan chyba jest o krok od uznania, że rozsądnym byłoby, skoro mamy tyle tych szpitali, taką gęstą sieć w Wielkopolsce, że co, łączyć je, ich administrację?
Nie, generalnie NFZ-u całego, tak, administrację. Proszę sobie podjechać pod biuro administracji i NFZ-u, administracja szpitala to są 2-3 osoby, tak, na oddział, tak? A NFZ-u, proszę sobie zobaczyć, jakie są budynki i ile one zatrudniają osób, ile koszty utrzymania samego.
No ale każdy szpital ma swojego prezesa, zarząd, biura i tak dalej, i tak dalej.
No i tak będzie miało, tak? No to jeżeli pojawia się problem z tym, że brakuje miejsc w szpitalach i są długie kolejki, no to największą kłopotą jest likwidowanie tych oddziałów, bo tylko się problem nawarstwi. Problem się rozwiąże, że szpitalny szpital będzie miał, tak powiem, na plus bilans, tak? Ale za 2 lata pojawi się problem, że służba w ogóle padnie, tak? No to jest bardzo na krótkowzroczne działanie to, co w tej chwili jest gdzieś tam. Tym bardziej, że mówię, środków pieniężnych jest na pewno dużo więcej dla służby zdrowia niż było to 2 lata temu. Ja nad tym ubolewam, no bo takich podatków nie płaciłem dawno.
Tak, pan tego doświadcza na sobie. To 10 tysięcy to jest w skali miesiąca czy roku?
Miesiąc, nie, to jest miesiąc.
I pan tyle miesiąc będzie odprowadzał w tym roku? Pan tyle odprowadza?
No w tym miesiącu.
W tym miesiącu.
W tym miesiącu za jedną osobę. Tak to wygląda.
Rozumiem.
Także ja nie korzystam ze służby zdrowia. Jak słyszę o jakiejś likwidacji oddziałów, to naprawdę się denerwuję.
Dziękuję panu za ten telefon. Właśnie, proszę państwa, też o takie kwestie pytamy. Jak państwo widzą możliwość załatwienia tej sprawy, wyjścia z tego impasu? Pan Jakub, dzień dobry.
Witam serdecznie, szanowni państwo. No, tak po pierwsze chciałbym powiedzieć tak, że jedna rzecz mnie bardzo zaskakuje w tej całej dyskusji, ten poziom wielkiej zawiści do lekarzy. Bo tutaj i pan Marcin, i pan Tadeusz w takim stopniu bardzo mocno imperatywnym zaatakować środowisko lekarskie i to, że za dużo zarabiają pieniędzy. Szanowni państwo, czy uważacie, że 8-10 tysięcy na rękę, może tym brutto, dla lekarza po 6 latach studiów, czy jest roku stażu, przy 5-6 latach specjalizacji to jest mało? To jest za dużo, przepraszam?
No tak powiedział nasz pierwszy dzwoniący słuchacz,
ale to
pan
jest,
Marcin.
Ale to jest pytanie dotyczące do redakcji i do wszystkich słuchaczy. Czy uważają państwo, że to jest uczciwe względem całego zawodu lekarskiego, który, umówmy się, jest na pierwszej linii ratowania życia i zdrowia ludzkiego? Takie bardzo proste pytanie na dzień dobry. Czy to jest uczciwe? A teraz, jeżeli chodzi o kwestię całego problemu, że jak to ujmę, szpitali powiatowych. Oczywiście, że tutaj przyczyną tego całego kryzysu jest to, że nie ma pieniędzy w służbie zdrowia, w ochronie zdrowia. I to nie jest też tak, jak to często się wydaje ludziom, że istnieje twardy podział między prywatną a publiczną służbą zdrowia. Co to znaczy w ogóle w Polsce prywatna czy publiczna służba zdrowia? Mamy w Polsce konkretną liczbę kontraktów NFZ-owskich i może problemem powinno być zwiększenie liczby tych kontraktów, żeby było więcej wykonywanych procedur. Ale to spowodowałoby agresję społeczną, że trzeba więcej dawać na składkę zdrowotną albo żeby większy procent PKB szedł na zdrowie. A na to potrzeby społecznej nie ma. Albo, że tak to ujmę, jest to uważane za, jak to pani minister powiedziała, że żadne pieniądze, wszystkie pieniądze są tam przyżarte. Więc może tutaj jest problem, żeby po prostu zmienić mentalność ludzi, żeby po prostu więcej pieniędzy szło i na cały publiczny sektor w ramach NFZ-u i na ewentualnie na zwiększanie liczb miejsc rezydenckich, miejsc specjalizacyjnych i tak dalej. Może tu jest kluczowy problem, a nie w tym, żeby traktować lekarzy jak kułaków. No bo tutaj słyszę o oburzeniu, że lekarz na kontrakcie zarobił 150 tysięcy złotych. Panie redaktorze, jeżeli jest jeden specjalista, który zajmuje się typowo zabiegami kardiologii interwencyjnej w jakiejś części Wielkopolski albo w całej kraju województwa, to jest nie dziwne, że on ma takie zarobki. I może nie wpływmy na lekarzy, żeby za chwilę nie okazało się tak, że lekarze uciekną z publicznej służby zdrowia do prywaty kompletnie i będą tylko leczyć na zaproszenie emeryci albo lekarze na lewych prawach z Ukrainy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Mocny, konkretny głos. No proszę państwa, też pamiętajmy, że lekarz z jednej strony to ten, który może uratować nasze życie i tu też możemy zapytać, jaka może być tego cena, ale też w razie pomyłki może ponieść ogromne koszty też zawodowe. To a propos dyskusji o zarobkach lekarzy. Pan Krzysztof i potem pan Mirosław. Najpierw pan Krzysztof.
Wie pan co, panie redaktorze, dzień dobry. Temu panu przed chwilą odpowiem, że wie pan co, lekarze też się kształcą z naszych podatków, to po pierwsze. Faktem ich zarobki, że tak powiem, nie wszystkich są sprawiedliwe i tak dalej. Kwestia trzecia, panie redaktorze, dwa dni temu moją żonę odebrałem właśnie pooperacyjnie, właśnie 3 lata, proszę sobie wyobrazić, czekała na operację usunięcia żylaków wewnętrznych. I wie pan co, i z tą odpowiedzialnością to ja bym też, panie redaktorze, bym też nie przesadzał z tego tytułu, że jakby tak sobie przeczytałem tam, że tak powiem, taką jakby cudzysłowie umowę, którą trzeba, wie pan co, podpisać przed operacją, to wie pan co, ja tam sobie doszedłem do takich wniosków, że de facto, jeżeli już się podpiszę tam zgodę i tam te wszystkie małe punkciki i tak dalej, to nawet jeżeli coś się wydarzy, to de facto szpital i lekarze de facto, wie pan, mają czyste ręce, a taki przykład, nie wiem, daje pan auto do mechanika, mechanik coś źle, że tak powiem, naprawi, ma pan wypadek, no to mechanika może pan pociągnąć do odpowiedzialności, a lekarza w takiej sytuacji już wiadomo też, jak działają też, wie pan, te izby tam lekarskie, jeżeli chodzi o szkody pacjentów, ale dobra, do rzeczy. Jeżeli chodzi, panie redaktorze, o te szpitale powiatowe, wie pan, to moja znajoma pracuje w jednym z takich szpitali i zawsze mówi wprost, przerost biurokracji nad rzeczywistą, że tak powiem, potrzebą ludzi, pracowników biurowych, a dwa, panie redaktorze, nie mówię też o wszystkich, żeby nikogo nie urazić, ale po prostu zatrudnienie niekompetentnych ludzi, jeżeli chodzi o zarządzanie szpitalami. Ale kwestia, panie jeszcze redaktorze, na szybko ostatnia. Żyjemy w bardzo niepewnych czasach, nie wiadomo, czy wojna do nas nie przyjdzie i czy my powinniśmy w tym momencie zamykać szpitale. Z tym pytaniem pana zostawię. Dziękuję bardzo.
No, dobre pytanie i mocne pytanie. Zanim oddam głos panu Mirosławowi, to posłuchajmy jeszcze eksperta rynku medycznego Wojciecha Rożdżyńskiego, który jest za jednak konsolidacją szpitali.
Szpitali powinno być mniej, szpitale powinny być bardziej skonsolidowane, tylko napotykamy w tym mnóstwo przeszkód. Jeżeli szpitale są tworzone przez poszczególne powiaty, to wtedy one ze sobą tak naprawdę konkurują, każdy chce mieć swój szpital. Zamiast tego powinniśmy to koordynować na wyższym poziomie, przynajmniej województwo, jeżeli nie w ogóle na jakoś poziomie centralnym. Oczywiście to by wymagało zmiany przepisów.
Decyzji politycznych, tak?
Bo wtedy wchodzimy w lokalną politykę, gdzie z różnych względów, powiedzmy, wyborczych, każdy chce mieć swój szpital i pokazywać, że dba o swoich wyborców.
Magda Konieczna rozmawiała z Wojciechem Rożdżyńskim. Panie Mirosławie, ma pan antenę dla siebie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
W sprawie rozdziału finansów powiem, taka jest opcja w NFZ, jak turnusy sanatoryjne. Co 2 lata można sobie jechać na taki turnus z żoną, ze znajomymi się umówić wspólnie i w zasadzie za pół darmo mieć w czasy. Znam osoby majętne, które regularnie co dwa lata korzystają sobie z takich wczasów finansowanych przez NFZ. No i uważam, że to troszeczkę jakoś dziwna jest forma finansowania, jeżeli nie ma pieniędzy na leczenie i na szpitale. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Tutaj pan wskazał, jakby to powiedzieć, niekoniecznie uzasadnione pana zdaniem ścieżki, którymi te pieniądze krążą, wędrują, te NFZ-owskie, czyli nasze. Pan Krzysztof, dzień dobry.
Pan Krzysztof, dzień dobry.
Proszę wyłączyć radio, bo ma pan taki tutaj duży poślizg.
Więc jak to mówił doktor Jaśkowski, on już nie żyje, jest tam tak zwane okradanie systemu. W jaki sposób? Zabiegi, które nie powinny być zrobione, pacjent się po prostu godzi, lekarz go przekonuje, a można po prostu ten zabieg zrobić w sposób tańszy i tych pieniędzy po prostu tyle by nie obywało z systemu. Ale jeżeli mają taką wycenę, no to lekarz na pewno ma z tego jakąś tam prowizję, no i mówi, no to zrobimy tak i tak i wtedy te pieniądze wyciekają. Także to, co kiedyś robili lekarze w latach tam, no jak doktor Jaśkowski mówił, z jego praktyki, no to były prostsze metody, tańsze, a dzisiaj po prostu jest to wysysanie pieniędzy. Chociaż popatrzcie sobie tutaj na Garbarach, szpital onkologiczny. Miliony tam idą, a ludzie i tak nie przeżywają. Czyli nieskuteczność jest leczenie. Ukrywa się terapie, które są skuteczne, a daje się chemię ludziom, co kiedyś podawali więźniom w obozach koncentracyjnych.
Dobrze, panie Krzysztofie, dziękuję, bo rozmawiamy o kondycji szpitali. Nie jesteśmy lekarzami, nie będziemy się bawić w lekarzy. Pani Bogusiu, dzień dobry.
Dzień dobry, witam. Tak się przysłuchuję całej audycji. Niektóre wersje mnie, że tak powiem, bulwersują. Na przykład ten pan tutaj mówi o tych sanatoriach. Jadąc do sanatorium, każdy poprawia swoje zdrowie. I ten pan, który tak krytykował, niech zrobi wniosek. Myślę, że każdy w naszym kraju na coś choruje i ze znajomymi, czy tam z małżonką też pojedzie. Bo to najczęściej krytykują ci, którzy nie jadą, bo nie chcą jechać. Bo tak jest, że każdy może wyjechać. A że ludzie nie korzystają, potem krytykują. I jeszcze jedno. Dziwię się, bo tak mówimy teraz o zamykaniu szpitali. No a co z całym zapleczem, które jest w danym powiecie w szpitalu? Być może jest tak, że jest w tym jakiś interes. I tak jak już kiedyś bywało, przejmie to ktoś prywatnie, już będzie miał połowę problemu z głowy. Otworzy prywatny szpital. Bo co z tym zrobimy?
No prawda? Tak.
A ewentualnie, jak już mamy jakieś tam likwidować, to powiedzmy sobie, zróbmy jakieś specjalizacje, że jeden szpital powiatowy na przykład w Szamotułach leczyłby cukrzycę, bo robi to świetnie. Pan doktor Liszkowski, który przeszedł ze szpitala w Raszei, ratuje stopę cukrzycową i ma 90% wyleczenia tej stopy, podczas gdy inne szpitale, między innymi szpital na Raszei, obcinał te nogi. Dzięki takiemu człowiekowi, który sam to wszystko stworzył, teraz już jest 5 takich oddziałów rozmieszczonych po całej Polsce. A na przykład inny szpital niech się zajmie rehabilitacją, inny jeszcze powiedzmy chirurgią czy osobami, chorobami osób starszych. No trzeba mieć mądry pomysł na to, jak nie stać nas na utrzymanie szpitali powiatowych.
Dziękuję pani Bogusiu. Tak, pani głos koresponduje z głosem właśnie eksperta rynku medycznego, który mówi o tej konsolidacji, o tym właśnie takim całościowym spojrzeniu na sieć szpitali. To była nasza słuchaczka pani Bogusia, a ja oddaję głos teraz kolejnemu dzwoniącemu. To chyba będzie pan Ryszard. Dzień dobry.
Dzień dobry. Przede wszystkim pierwsze, to powinni zlikwidować NFZ. Tak naprawdę tam jest kupa biurokracji. Sami dyrektorzy, nie dyrektorzy, prezesi, to wszystko. To są gigantyczne pieniądze w skali kraju. To powinno być na szczeblu już, nie wiem, ZUS-u rządowym rozdzielane między szpitalami. i szpitale nie powinno być jakichkolwiek limitów. Bo co to znaczy limit na leczenie pacjentów? Przecież nigdy tak naprawdę nie wiemy, ile będzie miał szpital. To jest tylko szacunkowe, ile będzie do wyleczenia danych ludzi. Tego się nie da obliczyć. Szpital powinien wyleczyć takiego człowieka. W tym momencie ubiega się o te pieniądze za te leczenie tego pacjenta, a nie jakieś limity. I mówię, NFZ powinien być pierwszy zlikwidowany. Po drugie, rządzący jedni czy drudzy, tak wszyscy mówią. A na telewizję teraz poszło 3,5 miliarda. Przecież mogło iść to w służbę zdrowia. Kolejne, podnoszenie płacy minimalnej w tym momencie pieniędzy zaczyna być, bo się mówi, że płaca minimalna i to wszystko wzrosło. Ale w tym momencie składka też wzrosła i idzie automatycznie większa składka.
Ale panie Ryszardzie, sam pan chyba doszedł do wniosku, mówiąc teraz te słowa, że w zasadzie służba zdrowia wchłonie każdą ogromną sumę pieniędzy. No, tak. I teraz zmierzamy do pytania, czy na przykład rzeczywiście warto myśleć o takiej racjonalizacji tego systemu, chociażby szpitali powiatowych? Czy pan jest za tym, żeby jednak w każdym powiecie te powiatowe szpitale świadczyły te same usługi, te same choroby leczyły i te same
ale
po prostu...
Ale nie wszyscy mogą pojechać gdzieś daleko, tak?
Rozumiem. Czyli jest pan za utrzymaniem...
Teraz niech pan zobaczy. Podnoszenie składki zdrowotnej tak naprawdę dla przedsiębiorców to niczemu nie daje, bo w tym momencie niby mamy większą składkę, ale się firmy zamykają i wchodzimy do setna, z powrotem do punktu wyjścia, bo co z tego, że mamy większą składkę, ale wpływy tak dużo większe nie są, bo się dużo firm zamyka. Biurokracja przede wszystkim powinna być zlikwidowana, biurokracja. I naprawdę od tego powinni być eksperci, od płacenia za to. Tak naprawdę w tym momencie kruszy zlikwidowanie. Dzisiaj rolnictwo to jest zwykła firma, jak każda inna, jedno- czy dwuosobowa. To są zwykłe firmy, a płacą tak naprawdę grosze. I ludzie, którzy pracują ciężko, tak naprawdę tak samo, muszą większe składki płacić, bo trzeba się podzielić, bo rolnik musi iść też do lekarza. Ja powiem panu, że płacę wysokie składki, bo teraz każdą przekroczy pan jakiś limit i musi pan dużo większą składkę. A do lekarza i tak muszę iść prywatnie, bo jak już idę, to naprawdę jestem chory, a dostaję taki termin jakiś na skierowanie, na jakieś badania, żebym po prostu przekręcił się wcześniej.
I tu postawmy kropkę. Dziękuję panu bardzo. To pan Ryszard. Zanim oddam głos kolejnej dzwoniącej osobie, posłuchajmy Tomasza Paczkowskiego, który rano na naszej antenie mówił, że szpitale są w trudnej sytuacji w ostatnich miesiącach roku, czyli w tym okresie teraz. No i przekładają zaplanowane zabiegi, choć jak zaznaczył, jego placówki to nie dotyczy.
Słyszymy o tym, że takie sytuacje mają miejsce i to mają miejsce coraz częściej. No, Wielkopolska nie jest wyspą, więc te wszystkie przypadłości systemu, które występują, które zauważamy i o których się teraz głośno mówi, występują na pewno również w Wielkopolsce. Więc takie sytuacje mogą się zdarzać. Mechanizm jest dosyć prosty. Są opóźnienia w płatności zaświadczenia przez NFZ. Szpitalom zaczyna brakować pieniędzy, więc żeby nie pogłębiać zadłużenia szpitalnego, takie świadczenia najczęściej planowe, mogą być przekładane na następny, kolejny okres czasu. Sytuacja, tak jak pewnie wszędzie, jest dosyć zróżnicowana. Ostatnio, jak wymienialiśmy się informacjami, jak to wygląda w Wielkopolsce w ramach Wielkopolskiego Związku Szpitali Powiatowych, mniej więcej 50 na 50, czy 50 szpitali wykazywało, że jest w miarę w stabilnej sytuacji finansowej, 50 wykazywało, że ma jakieś problemy finansowe.
Tak, to mówił Tomasz Paczkowski, wiceprezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych i jednocześnie prezes Szpitala Powiatowego w Rawiczu. Posłuchajmy jeszcze naszego kolejnego słuchacza, pana Jerzego. Dzień dobry.
Dzień dobry. Nie słuchałem od początku audycji. Być może ktoś już poruszył też tą sprawę, bo jakby logika wskazuje na to, że skoro mamy tak duże kolejki do specjalistów, tak długie okresy do... Ja mam skierowanie do okulisty z opisem pilne i będę przyjęty w przyszłym roku, bodajże w lipcu mam termin na pilne wezwanie do okulisty, tak? Więc myślę o tym, żeby nie zamykać szpitali, żeby je przebranżawiać w jakiś sposób. No oczywiście temat jest rzeka, NFZ, rozdzielnictwo pieniędzy, więc tak naprawdę nie wiem, czy te szpitale mają się same utrzymywać, czy gminy mają utrzymywać, czy województwo ma to utrzymywać, czy NFZ ma utrzymywać. Nie mam na to odpowiedzi, ale myślę, żeby szpitali jednak nie zamykać, ewentualnie zmieniać zakres działania tych szpitali. Tak?
Mm-hmm. Dziękuję panu bardzo. Czyli pan proponuje, żeby rozejrzeć się, jakie usługi są po prostu potrzebne, deficytowe w tej chwili i te tworzyć może nawet w tych szpitalach, które z kolei mają oddziały będące dla nich ciężarem. Posłuchajmy wiceprezesa Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Marcina Karolewskiego, który tak mówi o sytuacji szpitali powiatowych.
Cały czas oczywiście dużą bolączką jest niedobór pieniędzy i niedobór kadry. W różnych rejonach Polski ten niedobór kadry wygląda bardzo różnie. W niektórych jest to niedobór pielęgniarek, w niektórych jest to niedobór lekarzy. Zwykle nie jest to równomierne. Natomiast jeżeli mówimy o finansowaniu ochrony zdrowia, to tych pieniędzy zawsze będzie mało. My mówimy, że budżet NFZ-u zwiększył się, natomiast pieniędzy na leczenie pacjentów cały czas brakuje. Mamy duży niedobór, jeżeli chodzi o lekarzy, którzy chcą pracować w szpitalach i pozostać w szpitalach. Bardzo mało lekarzy deklaruje chęć pozostania w szpitalu po zakończeniu specjalizacji. Szpital jest traktowany jako miejsce do wyspecjalizowania się i ucieczki.
No właśnie. Taka po prostu placówka, w której zdobywa się doświadczenie zawodowe, a kiedy się osiągnie to, o co nam chodzi, no idziemy do pewnej prywatnej kliniki. Dzień dobry. Pani Ireno, halo.
Dzień dobry. Ja dopiero niedawno zaczęłam Państwa słuchać, bo mnie nie było, ale tam jeden pan się wypowiadał na temat NFZ-ów. I jestem tego samego zdania. Narodowy Fundusz, on tam są utopione pieniądze. Moim zdaniem. A powiatowe szpitale powinny zostać. Bo gdzie na przykład, ja jestem z okręgu tureckiego i tak do Kolina, do Sieradza. Mój brat miał do Sieradza, to już inne, ale mój brat miał skierowanie do lekarza CITO to było, naczyniowego chirurga, już nie żyje, bo nie doczekał. 19 grudnia miał.
Pani ale dzwoni z Turku, chodzi. Tak?
Ja dzwonię, tak.
Mhm. Ale macie w Turku bardzo fajny szpital, w Turku jest.
Tak, ale chirurga naczyniowego nie ma.
Aha.
I to chodziło o naczyniowego. Ale to już nie to. Jeszcze chcę tylko powiedzieć, jak powstały kasy. To ja pamiętam, moja koleżanka, która jest lekarzem, była reforma weszła, ja też jestem ze służby zdrowia. I ona, zaproponowano jej pracę w kasach, zanim zmieniono na fundusz. Wiecie państwo, jakie to były, jak ona pracowała, jak miała pensję, wytrzymała tam pół roku wysoką, bo się wstydziła przyjmować taką pensję w obrębie, kiedy były problemy w tym czasie, kiedy to się wszystko zmieniało. Wydaje mi się, że to gruntownie pani minister, ministerstwo, nie wiem, ale fundusz to jest utopienie pieniędzy, moim zdaniem. A lekarze swoją drogą, no szukają, kształcą się, zmieniają. Potem to prawda, że praktyki odbywają w szpitalach, a potem wyjeżdżają albo za granicę, a prywatna ta.
Praktyka. No, dobrze, praktyka. Dziękuję pani bardzo, pani Ireno. I ostatni telefon odbieram. Halo, dzień dobry.
Halo?
Tak, jesteśmy na antenie, słucham.
Dzień dobry. No, nie likwidować szpitali, tylko właśnie, żeby były bardziej specjalistyczne w danym powiecie. Przerost administracyjny na pewno. I druga sprawa. Mamy coraz starsze społeczeństwo i niestety kolejki do lekarzy będą coraz dłuższe. To nie, że jest coraz więcej pieniędzy, ale też coraz mniej ludzi pracuje, a coraz więcej choruje i lekarzy coraz mniej i na pewno będzie problem.
Zwróciła pani uwagę na niezwykle ważną kwestię. No to na koniec jeszcze raz ekspert rynku medycznego Wojciech Rożdżeński o dylematach, przed którymi stają dyrektorzy szpitali powiatowych.
Oczywiście z jednej strony zależy nam na szpitalach leczących pacjentów w najszerszym możliwym zakresie, jakim to jest oczywiście niezbędne w szpitalu. Natomiast z perspektywy szpitala dość istotne, powiedziałbym, że najistotniejsze z punktu ekonomicznego jest odpowiednie wycenianie świadczeń. Szpitale chcą leczyć pacjentów, którzy są dla nich opłacalni. Jeżeli leczenie danego pacjenta wiąże się ze stratą finansową dla szpitala, ponieważ taka procedura medyczna po prostu przynosi stratę szpitalowi, to oczywiście z perspektywy i szpitala, i pacjenta jest to bardzo niekorzystne. Więc tutaj dla szpitala tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby on miał zapewnione odpowiednie finansowanie na poziomie wyceny poszczególnych świadczeń. I to już jest zadanie, które jest po stronie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji razem z NFZ-em Ministerstwem Zdrowia. Więc tutaj urealnienie tej wyceny świadczeń jest tym, co jest dla nas kluczowe.
Tak, proszę Państwa, tak naprawdę nasza rozmowa o szpitalach powiatowych, o ich sieci, o tym, jak te sieć i czy w ogóle zmieniać, w jakim kierunku pójść z tymi zmianami, pokazała, że jest to rozmowa w ogóle o strukturze budżetu państwa, by nie powiedzieć nawet więcej o filozofii całej myślenia o obywatelu. No tak, te telefony do takich wniosków, te głosy państwa nas prowadzą. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Na pewno tych pacjentów potencjalnych będzie przybywać, na co zwróciła jedna uwagę, jedna z ostatnich dzwoniących pań. Dziękuję za uwagę, za udział państwa, za dyskusję. Audycję zrealizował Paweł Kretkowski. Materiały reporterskie przygotowała Magdalena Konieczna. Audycję poprowadził Rafał Regulski. Dziękuję. Do usłyszenia.
W środku dnia.